rodzice.
Wiosna przyjdzie i tak wypatrujemy tej wiosny na horyzoncie, no bo być może przyniesie coś lepszego dla nas tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestie pandemiczne i zdrowotne. Również, ale także te pogodowe, odpornościowe, do spacerów z dziećmi także. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówię Państwu dobry wieczór. Czekamy oczywiście na Państwa głosy. 801 50 10 22, także rodzicemałparadio.lublin.pl. Piotr Wierzchoń dzisiejszy program zrealizuje, a witamy także i mówimy piękne dobry wieczór Paulinie Zagojskiej-Ziębie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mama, pedagog, tym razem oczywiście na nauczaniu zdalnym, mama czterech córek, ponieważ dawno się nie słyszałyśmy, więc konieczne nam są takie rozmowy, bardzo matczyne, bardzo rodzicielskie, bardzo ludzkie. Jak żyjecie rodzinnie? Jak zdrowie, jak sytuacja, jak nauczanie zdalne? Czy dzieci chociaż po części wróciły do przedszkola?
U nas tak, bo okazało się, że pracownicy oświaty mogą też skorzystać z otwartych jednak żłobków i przedszkoli, więc wróciły częściowo. Natomiast no, starszaki nadal są w domu i niestety nie jest to łatwa sytuacja. Jest, mam wrażenie, że coraz trudniej. Tak narastają różne trudne emocje i dziewczyny są bardzo zmęczone tą sytuacją. Zresztą chyba my też. Zdalne nauczanie dla pedagoga, którym ja teraz jestem, też jest bardzo trudne. Kontakt z uczniami jest utrudniony. Zresztą też depresyjność młodzieży jest ogromna i borykają się z wielkimi trudnościami takimi emocjonalnymi. Także łatwo nie jest.
Trudno jest także nauczycielom, trudno jest nam, osobom dorosłym. Mówiliśmy o tym, że no tak, już teraz to jest druga fala, to przecież już kolejny semestr, kiedy w ten sposób odbywa się nauczanie, że okrzepniemy w tych kwestiach związanych z techniką, technologią, łączeniem, usprawnieniem tych lekcji, zrobieniem, żeby były, nie wiem, jakieś ciekawsze, bardziej atrakcyjne dla młodzieży, ale tak naprawdę to wszystko szalenie męczy, że ciągle jesteśmy w tych czterech ścianach i ciągle te dzieci siedzą przed ekranami laptopów czy komputerów i wcale nie jest łatwiej, tak jak ty mówisz, a to doświadczenie mówienia tak naprawdę tylko i wyłącznie do takich ikonek, które się zapalają bądź nie, kiedy nie widać twarzy uczniów, a muszę powiedzieć, że ostatnio też przeżyłam takie spotkanie z uczniami i to jest naprawdę trudne doświadczenie, bardzo trudne. To, ja nie mówię, że to tak jak mówić do ściany, bo to jest coś chyba jeszcze trudniejszego i gorszego, bo niby jest świadomość, że ta młodzież czy te dzieci są gdzieś tam po drugiej stronie, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy są obecne tylko ciałem czy duchem.
Tak, to jest bardzo trudne. Naprawdę, ja też niejednokrotnie czułam się, jakbym rzeczywiście rozmawiała ze ścianą, ale wiąże się to też z tym, że młodzi ludzie obawiają się tego, co inni mogą zrobić z ich wypowiedziami, z ich wizerunkiem. Tak. I przez to też blokują się i przez to też nie chcą włączać kamer, nie chcą się odzywać, bo właśnie w związku z tym, że ta technologia jest coraz bliższa wszystkim, którzy z niej korzystają, coraz łatwiej też potrafią wykorzystywać różne aplikacje, różne jakby korzystając z komputera, jednocześnie korzystają z telefonu i wtedy robią jakieś screeny, nagrania i to wszystko wpuszczane jest do internetu.
I ta obawa jest tak naprawdę słuszna, prawda?
To jest... Oczywiście, dokładnie.
I taka asekuracja jest naprawdę słuszna, bo nie każdy wykorzystuje te technologie w dobrej sprawie, tylko właśnie również i takie rzeczy mogą się zdarzać, natomiast no rzeczywiście to nas okradło, ten brak zaufania do innych, okradło nas tego kontaktu tak naprawdę międzyludzkiego, właśnie jeśli chodzi o klasę, o dzieci, o nauczycieli.
Tak, ja nie spodziewałam się tego, że tak wielu uczniów, z którymi rozmawiam, będzie mówiło, że proszę pani, ja już po prostu nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do szkoły, do nauczycieli, których nie znoszę, ale nie mogę się doczekać, kiedy wrócę. Oni przez to, że są zamknięci, bardzo często jednak w tych czterech ścianach sami ze sobą, bo rodziców nie ma, ponieważ pracują, to jednak czują się tak osamotnieni, a ten wiek, no ja pracuję z młodzieżą, więc ten wiek dorastania to jest taki okres, kiedy dzieciaki bardzo potrzebują kontaktu z rówieśnikami. Są takimi społeczniakami, bym powiedziała nawet. I oni po prostu bez kontaktu z drugim człowiekiem, myślę, że nie będzie to nadużyciem, jeżeli powiem, że po prostu umierają. Tak, pewna część ich życia umiera i oni przez to naprawdę bardzo wchodzą w takie obniżone nastroje i jest im niezwykle ciężko przetrwać ten okres. Ja sama widzę też po sobie, że to bycie w domu na zdalnym nauczaniu rzeczywiście, pomimo tego, że jestem już z technologią za pan brat, to jednak bardzo męczy. Tak emocjonalnie głównie i myślę, że tym najbardziej wszyscy są zmęczeni, że właśnie nie technologia, nie kontakt z komputerem, czy nawet patrząc na moje dzieci, te starszaki, to już potrafiły znacznie więcej zrobić rzeczy, korzystając z różnych platform, na których mają zajęcia, niż ja, ale właśnie to jakby ta trudność emocjonalna, która się pojawia, powoduje, że są rozdrażnione, nieustannie zdenerwowane, bardzo szybko wpadają w złość, takie są nieprzyjemne dla siebie wzajemnie. Naprawdę to zdecydowanie utrudnia relacje tym młodym ludziom i myślę, że przyniesie trudne żniwo. W przyszłości, w tych najbliższych miesiącach też.
Bardzo trudno teraz budować jest im po prostu swoją tożsamość. Tożsamość osoby osadzonej w społeczeństwie, wśród przyjaciół, znajomych, ale też osoby, która poszukuje miłości. Ja tak się zastanawiałam, jak randkować w tych trudnych czasach już rok czasu, prawda? Jak poznać w ogóle tę drugą osobę, którą być może ktoś gdzieś się tam zainteresował. Tutaj mówimy oczywiście o tych sytuacjach typowo z korytarza szkolnego, którego teraz brakuje.
Dokładnie, dokładnie. Oni też mają coraz większe trudności, zwłaszcza ci nieśmiali młodzi ludzie, do tego, żeby w ogóle się wychodzić z jakąkolwiek inicjatywą albo reagować pozytywnie na propozycje rówieśników. Właśnie ja spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy te dzieciaki nie potrafią odpowiedzieć tak na propozycje rówieśników i jest im ciężko gdzieś te swoje bariery przełamywać, bo jednak sytuacja szkolna sama w sobie powoduje to, że oni muszą gdzieś tą swoją nieśmiałość czasami przełamywać. Nawet, nie wiem, właśnie spojrzeniem, gestem na tym korytarzu szkolnym, o którym wspomniałaś. Natomiast tutaj tego zupełnie nie ma i rzeczywiście to widmo kolorowych kółeczek na ekranie jest porażające. Ja mam kilka zajęć takich za sobą, gdzie w zasadzie cała klasa miała tylko kolorowe kółeczka na ekranie. I milczeli. I to są bardzo, bardzo ciężkie takie do przebicia się momenty. Ale to właśnie też wynika z tego, że jednak nasila się cyberprzemoc i pojawia się coraz więcej takich sytuacji, w których oni, myślę, że też ze względu na napięcie emocjonalne są bardziej wobec siebie agresywni w internecie. Też widzą, że mniej im grozi w momencie, kiedy ta przemoc przenosi się do internetu, bo trudniej jest to czasami udowodnić w zależności od rodzaju wiadomości, jakie się wysyła, bo takie sytuacje też już mam za sobą właśnie w pracy pedagoga w tych miesiącach ostatnich. Jest to naprawdę taka bardzo ciężka sytuacja dla tych młodych ludzi. Też depresja zbiera ogromne żniwo wśród nich. Ja bardzo dużo też...
Tak?
apeluję w ogóle do rodziców bardzo często, kiedy z nimi rozmawiamy o to, żeby bardzo obserwowali swoje dzieci, bo one ukrywają to bardzo często. A te nastroje są naprawdę mega obniżone i jest mnóstwo takich dzieciaków, nawet w tych młodszych klasach.
Właśnie o to chciałam zapytać, że tak naprawdę to jest niesamowite, ale ten obniżony nastrój i bardzo często już takie stany depresyjne, może jeszcze nie zdiagnozowana depresja, zaczyna występować u także małych dzieci, które jakby były wulkanami energii, tryskały tą energią i jakby ich gro życia to była przede wszystkim zabawa, kontakt właśnie z rówieśnikami. To wszystko się zmieniło i teraz obserwują bardzo często rodzice i też o tym mówią i piszą również do nas, co zrobić, kiedy dziecko z klasy 1-3 już nawet po prostu nie chce włączać tego laptopa czy komputera po to, żeby odbyć lekcje zdalne.
Ja myślę, że to jest bardzo właśnie ogromne znaczenie ma tutaj rodzic i też jego odwaga wysuwania pewnych komunikatów w stosunku do nauczycieli, bo ja spotkałam się z ogromnym zrozumieniem ze strony nauczycieli, naprawdę. I widoczne jest to, że oni są w wielu przypadkach bardzo zatroskani o los uczniów. Moje córki miały takie sytuacje też, że już po prostu nie miały siły albo były chore i gdzieś jakieś poczucie obowiązkowości nakazywało im, żeby się włączać w te lekcje. Natomiast nauczyciele naprawdę wykazują się dużym takim zrozumieniem i jeżeli rodzic, który widzi, że nawet te najmłodsze dzieciaki mają taki obniżony nastrój i wpadają w stany depresyjne, a to nie jest trudno zauważyć, zwłaszcza u takich małych dzieciaków, jeżeli się obserwuje swoje dziecko, bo to przedłużający się taki taka apatia, czy obniżony apetyt, niechęć w ogóle do jakichś aktywności, które dotychczas sprawiały dziecku radość, przyjemność, czy na przykład rezygnacja z zajęć dodatkowych, jeżeli w ogóle chodzą na jakieś zajęcia.
Albo nie łączą chłopiec się
ale dokładnie, ale na przykład chłopcy, nie wiem, rezygnują nagle z chodzenia na piłkę, czy spływania, jeżeli gdzieś tam mają taką możliwość, bo na przykład uprawiają sport, prawda, pływają po to, żeby móc zawodowo się tym zajmować, no to i nagle rezygnują z tego całkowicie i to się przedłuża, to nie jest tylko trening czy dwa, tylko to trwa tak około 2 tygodnie, to już możemy mówić o tym, że to są stany depresyjne i możemy się z tym zgłaszać do specjalistów. Zwłaszcza w tej dzisiejszej izolacji, która naprawdę bardzo obciąża psychikę tych małych dzieciaków i powoduje, że one same nie radzą sobie z tymi procesami, które się gdzieś tam w ich głowach rozpoczynają czy trwają. Dlatego rzeczywiście bardzo ja apeluję do rodziców zawsze, żeby obserwowali i żeby też nie bali się zgłaszać tego po pierwsze wychowawcom, nauczycielom, ale po drugie, żeby nie wstydzili się zgłaszać do specjalistów, bo czasami dla takich dzieciaków kilka spotkań wystarczy, żeby gdzieś poukładać pewne myśli, poukładać pewne swoje procesy, które się rozpoczęły w głowie, po to, żeby wrócić do takiej stabilności, można to powiedzieć. No czasami niestety farmakoterapia też jest potrzebna i coraz częściej się z tym spotykamy. Ja też pracuję z taką panią psycholog, która jednocześnie jest psychologiem w przedszkolu i okazuje się, że wśród na przykład 2-3-latków pojawia się bardzo dużo sytuacji takich właśnie stanów depresyjnych, które bardzo często też wynikają po prostu z izolacji, no bo jednak ja sama widzę po sobie, że to jakby takie zablokowanie w ogóle społeczeństwa powoduje, że my mniej gdzieś wyjeżdżamy, mniej organizujemy jakichś spotkań i przez to rzeczywiście nawet jeśli mamy ogródek, to jesteśmy zamknięci w tym własnym gronie. No a dzieciaki, jak wiemy, bardzo potrzebują rówieśników do tego, żeby się harmonijnie rozwijać. I to po prostu w pewien sposób blokuje ten ich rozwój. A jednocześnie one nie do końca są świadome tego, co się z nimi dzieje. I to wszystko się tak zapętla i kotłuje i powoduje, że właśnie taki obniżony nastrój gdzieś tam się pojawia.
Co możemy zrobić? Czy nawet taki w ramach oczywiście restrykcji pandemicznych, krótki wyjazd za miasto, po prostu po to, żeby złapać jakieś inne bodźce, tak rodzinnie, we własnym gronie, prawda? Czy to może przynieść jakieś pozytywne skutki?
Ja myślę, że niezwykle pozytywne i właśnie bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła wychowawczyni mojej córki, która powiedziała, że jeżeli jakiekolwiek symptomy będziemy mieć, i myślę, że wielu nauczycieli podziela też jej zdanie, tylko możemy o tym nie wiedzieć, bo może głośno o tym nie mówią, że jeżeli będziemy widzieć jakieś symptomy takich trudności u naszych dzieci, to żebyśmy do niej po prostu napisali, że w tym tygodniu nie ma naszego dziecka na zajęciach, bo ono potrzebuje właśnie kontaktu z naturą, dłuższego pospania i takiego luzu przez te kilka dni. I ona jakby rozumie to w 100%, usprawiedliwia od razu takie nieobecności i jeszcze będzie wysyłała materiały dla tego dziecka, żeby nie straciło niczego, co będzie się działo na zajęciach, a jednocześnie mogło wrócić do równowagi. Także ja myślę, że to są jakby rezygnacja z lekcji na rzecz tego, żeby wyjechać gdzieś nie tylko w weekend, ale właśnie nawet wtedy, kiedy te zajęcia się odbywają przed komputerem, żeby to zamienić. To jest wielka inwestycja i czasami jedno takie wyjście może naprawdę być jakby momentem na złapanie tak dużej ilości energii, że pomoże temu dziecku na przetrwanie kolejnego, nie wiem, miesiąca czy dwóch, bo dzieciaki się też szybko regenerują.
Tak.
A zwierzę w rodzinie też, jak najbardziej.
To przykład nawet waszej rodziny, tak? Czyli tak, terapia, tak. Psia terapia się tutaj sprawdza.
Tak, u nas też spełnia to swoją rolę, zwłaszcza, że no my z mężem bardzo gdzieś staramy się, żeby nasze dziewczyny wychodziły na spacery z psem rano przed szkołą i prosto po lekcjach, także to są takie 40-minutowe wyjścia dla nich. I myślę, że im to bardzo dobrze robi. To przewietrzenie głowy, zanim siądą do komputera, czy tuż po tym, jak spędziły kilka godzin przed komputerem, naprawdę bardzo im to pomaga. I też wtedy mają możliwość ze sobą nawiązać relacje, bo wychodzą najczęściej we dwie. Jeżeli to jest taki pies, jeżeli mieszkamy w mieście, to wtedy też jest okazja do tego, żeby spotkać inne dzieciaki ze zwierzakami, czy w ogóle jakichś ludzi, zamienić kilka słów z sąsiadem. Także naprawdę to są, myślę, że to są bardzo dobre inwestycje, zwłaszcza w tym dzisiejszym świecie. Chociaż obowiązki związane z posiadaniem czworonoga są wymagające.
Tak, bez względu na to, czy to pandemia, czy nie ma pandemii, aby tylko tak, nie było później takiego porzucania tych pandemicznych zwierząt, tak? Czyli tych, które zostały zaadoptowane w czasie pandemii, tylko jednak odpowiedzialnie wierzymy, że tutaj cała rodzina podchodzi do tej kwestii. Czyli no, okazuje się, że skoro nie możemy z drugim człowiekiem, no to szukamy tego dobra społecznego w naturze po prostu, tak?
Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, chociaż mam nadzieję, że jednak ta pandemia niebawem pozwoli nam wrócić chociaż do jakiegoś większego procenta normalności, bo
ostatnio słyszałam, że w ogóle nigdy nie wrócimy już tak naprawdę do takiej normalności sprzed pandemii, że wielu z nas będzie ciągle jeszcze taka obawa, że wielu z nas nie odłoży ani rękawiczek, ani maseczek.
Myślę, że może. Ja też o tym ostatnio myślałam, że rzeczywiście taki dystans społeczny, który zbudowała ta pandemia, może pozostać. Natomiast bardziej chodzi mi o nawet tą normalność właśnie powrotu do szkoły, bo niby klasy 1-3 wróciły do szkół w trochę innej formie niż były przyzwyczajone do tego, jak to wygląda. Bo moja córka była bardzo zaskoczona w pierwszych dniach, kiedy wróciła po tym 18 stycznia do szkoły. Natomiast właśnie sam fakt tego, że mogła się z tymi koleżankami, z nauczycielami spotykać i pakować do tego, do tej szkoły i przygotowywać drugie śniadanie, to sama chciała też w tym uczestniczyć, bo ją to nakręcało pozytywnie. I jakby o tym myślę, że o takim powrocie do jakiejkolwiek normalności, choć niestety nie słychać, żebyśmy prędko wrócili, ale chociaż jakiekolwiek powroty w tym systemie hybrydowym, o którym mówi się, to myślę, że to będzie naprawdę bardzo pozytywne. Ja widzę po swojej najstarszej córce, która w zasadzie od listopada jest w domu, naprawdę jest już jej bardzo trudno. I tak miała taką nadzieję, że może wreszcie i znowu gdzieś tam jakiś termin był podawany. I właśnie ta niepewność chyba, która jest w tych dzieciakach, jest najtrudniejsza, bo one czekają, przychodzi ten moment i znowu rozczarowanie. Później czekają i znowu rozczarowanie. I to te emocje, które kotłują się w nich, narastają i one znowu muszą sobie z nimi jakoś poradzić. Nie zawsze potrafią. I dlatego właśnie ten nastrój i ta emocjonalność jest taka gdzieś naruszona. Jest im trudno nad nią zapanować, niestety.
Nam dorosłym trudno, dzieciom trudno, nauczycielom trudno, rodzicom też. No, myślałam, że to będzie bardziej optymistyczna rozmowa, ale chyba jeszcze na ten optymizm musimy troszkę poczekać, tak jak i na tę wiosnę tej zimy ciągle przedłużającej się. Musimy poczekać. Bardzo pięknie Ci dziękuję za rozmowę. Paulina Zagojska-Zięba, mama pedagog, mama czterech córeczek. Powodzenia i dużo zdrowia dla całej rodziny. A skoro nie możemy podróżować, no to może chociaż popodróżujemy sobie nie tylko palcem po mapie, ale także palcem po książce. Kolejną, najnowszą książkę prezentuję Państwu już za chwileczkę na antenie Nela, mała reporterka.